prawo po ludzku.
Joanna Mereckę-Mutusz, dzień dobry, ze mną mecenas Bartosz Karol Rumiński. I dziś, panie mecenasie, temat z mojego podwórka odrobinę. Mianowicie, człowiek, który odbył karę, ta kara już jakby zniknęła, wytarła się, nie ma. Jest po temacie, kolokwialnie mówiąc. W jaki sposób, czy nadal możemy określać tą osobę jako człowieka, który popełnił to przestępstwo, pisząc o nim, czy mówiąc w mediach? Czy jest człowiekiem niewinnym? I omijamy ten temat szerokim łukiem. Czy wyciągając te stare sprawy na światło dzienne, mamy do tego prawo, czy nie?
Witam, dzień dobry. No absolutnie ten człowiek jest człowiekiem niewinnym, więc nie wolno państwu mówić o nim, jako by był winny albo skazany wcześniej, bo po to jest instytucja zatarcia, żeby człowiek miał czystą kartotekę, tak? Ona jest bardzo potrzebna, bo niekiedy ciążą nam sprawy sprzed, nie wiem, lat 20, gdzie byliśmy młodzi i głupi, przepraszam za dosłowność. Więc dlaczego my mamy płacić, jak już jesteśmy w zupełnie innym miejscu w swoim życiu, za coś, co kiedyś zrobiliśmy? Instytucja zatarcia skazania czyni człowieka niewinnym, tak? Niekaranym, nieskazanym. Znaczy, nie niewinnym, przepraszam, no nie, czyni go tak, jakby był nigdy niekarany.
Czyli generalnie nie możemy używać określenia, że w latach 2001-2008 skazany był za.
No, z drugiej strony to też jest informacja, ale ja uważam, że no, trzeba poczytywać przez pryzmat zatarcia skazania. Ja bym tą informację nie podawał, bo tenże, rozumiem, że w kontekście jakiegoś podejrzanego następnego przestępstwa, znaczy właśnie, trzymamy mowę o następnym.
Jakie też stanowisk, które potem zdarza się, że ci ludzie mają, czy firmy, które otwierają i tak dalej, i tak dalej. Tu być może któryś z nadgorliwych dziennikarzy chciałby przedstawić, z kim społeczeństwo ma do czynienia. No i właśnie.
No to właśnie nie, absolutnie nie. Przez pryzmat istoty, celu, przepisów o zatarciu skazania, ten skazany, którego skazanie uległo zatarciu właśnie, ma być prawo poczytywany też z punktu widzenia społecznego, jako osoba nigdy nie karana. Więc trzeba zaniechać tego typu odwołań do przeszłości. To właśnie pani też pyta wprost, że pod kątem wszystkim mają do czynienia. No mają z osobą niekaraną do czynienia, bo się zatarło. Czyli nie ma czegoś takiego jak ta przeszłość, bo jej nie ma, bo ona się zatarła, wytarła. Straciła rację bytu, karę odbył.
Społeczeństwo pamięta, panie mecenasie. To rzadko jest tak, że się zaciera też w ludzkich wspomnieniach.
Ja uważam, że nie pamięta, że coś, co się dzieje w jednym tygodniu za tydzień, to o tym nikt nie pamięta.
No to znowu, tu jakby zostawiając już ten temat, bo pani mecenasie wyjaśnił to, myślę, absolutnie i do końca. No to jeżeli społeczeństwo nie pamięta, to dlaczego sędzia często w sądzie zadaje pytanie, zwłaszcza przy sprawach, które, no nie wiem, toczą się rok, dwa, pięć. Co pan robił 13 września 2008 roku, a mamy 2024?
No bo ma obowiązek ustalić to, co było właśnie w tej dacie.
Pan, panie mecenasie, mówi, że tydzień później już nie pamiętamy jako ludzie.
No, znaczy no, generalnie nie pamiętamy, czasami pamiętamy, ale to coś innego mi się nasunęło, właściwie dwie rzeczy. Sędzia ma obowiązek zapytać o wcześniejszą karalność przy odbieraniu danych osobowych. I moi mocodawcy też się mnie pytają, ale panie mecenasie, ja to miałem kiedyś tam skazanie, nie? Ja mówię, dobra, no ale zatarte? No zatarte. No to na pytanie sędziego, czy pan był karany, pan może powiedzieć absolutnie, że pan nie był karany, no bo na tym polega zatarcie skazania, tak? I ono też jest usuwane z kartoteki karne, z wyjątkami, no bo tam chodzi o przestępstwo.
Cofnęliśmy się do pytania, które padło na początku.
Dokładnie, więc jak on może oskarżony jak najbardziej powiedzieć, że nie był nigdy karany, no bo mu się zatarło, to tak jakby nie był karany. Jest kategoria przestępstw, które się nie zacierają, typu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, szczególnie wobec dzieci.
Czyli pedofilia, to mówmy otwarcie.
Ale to jest inna. To jest wyjątek od generalnej zasady, że jak jest zatarcie skazania, to jest zatarcie. Z punktu widzenia dziennikarskiego nasunęło mi się, że czy media mają obowiązek w przypadku, kiedy podejrzany czy też oskarżony nie życzy sobie, żeby podawać tylko litery nazwiska, stosować to, co mówi kodeks postępowania karnego czy też inne przepisy prawa prasowego, żeby właśnie chronić jego tożsamość i mówić na przykład Janusz K. Znaczy Janusz P. No, albo K. Wszystko jedno.
Wszystko jedno.
No bo były takie oświadczenia oskarżonych czy też podejrzanych, którzy przez swoich obrońców przekazywali informacje do mediów, że dany pan, pani nie życzy sobie, żeby był panem PK, CZ, wszystko jedno, tylko żeby pełne nazwisko podawać. Ja uważam, że na to przepis nie zezwala mimo wszystko, nawet mimo zwolnienia mediów z tego obowiązku. To jest, media i tak muszą to robić, moim zdaniem, znaczy tak przepis jest skonstruowany. Chociaż z trzeciej strony, no przecież my jesteśmy dysponentem swoich danych osobowych. No jeżeli jest to oświadczenie niebudzące wątpliwości, nie nazywajcie mnie Bartoszem R., tylko Rumińskim, no to ja chcę się nazywać Rumiński, tak? Bo ja jestem, mam domniemanie niewinności i nie jestem Bartoszem R., tak? Już mówiąc po sobie, chociaż nie mam akurat żadnych zarzutów, dzięki Bogu.
A piksowanie? Pikslowanie twarzy, czyli te paski, które pojawiają się na zdjęciach.
No to jest ten sam kazus, tak? Myślę, że no nie ma, nie znam może przepisu, który pozwalałby mediom nie pikslować, ale wyobrażam sobie sytuację, albo nie wyobrażam sobie konsekwencji, które by spadły na media, jeżeli sobie podejrzany czy oskarżony nie życzy, żeby mu zasłaniać tą twarz. Mhm. Ale też zwróćcie uwagę, jak na przykład kogoś wprowadzą w kajdankach, to mimo, że powiedzmy żąda podawania swojego nazwiska, no to jak są kamery, to on tam nie wymachuje tymi rękami pod wyżej głowy, tylko gdzieś tam jakaś kurtka, jest jakaś bluza.
O, kaptur na głowie, tak.
No, na przykład, tak, ale mówię pod kątem kajdanek, że ich nie widać, prawda, że jest zakuty.
Znaczy ja bardziej tu już, to kajdanki, to pan ma rację, bo ja się skupiłam na tym, jak oni idą i wyglądają. No to rzeczywiście często też jest tak, że policjanci zakładają, nie wiem, czy na życzenie wtedy, czy nie, właśnie kurtkę na głowę takiego człowieka prowadzonego w kajdankach, czy właśnie kaptur z bluzy, czy kurtki.
Znaczy moim zdaniem na życzenie tego podejrzanego, czy też oskarżonego, no on sobie życzy, bo chroni tą tożsamość swoją raczej.
To trochę za późno, powiedziałabym to.
Znaczy nigdy nikomu nikt nie życzy, ale no to już będę się odwoływał do swojego przypadku. Jakby nie daj Boże coś takiego mi się stało, no to ja bym nie chciał, żeby kamery czy też obiektywy skierowane były we mnie. Tak, mimo że te przed chwilą powiedziałem, żebym sobie żądał nazwiska, ale to jest coś innego moim zdaniem. Bo to wyrażenie zgody na to, żeby podawać pełne nazwisko jest przejawem moim zdaniem prawa mojego do obrony, gdzie ja staję i konfrontuję się z tym niesłusznym uważam zarzutem. A to, że ja jestem pokazywany jak małpa w cyrku, to już mi nie pasuje, tak? Bo to mi nie jest do niczego potrzebne. No, czyli...
No tak.
Czyli jakby mi się, mówię, nie daj Bóg, coś takiego przydarzyło.
Znajdę panu dobrego obrońcę, panie mecenasie.
No, dziękuję. Także to zezwalam Radiu Gdańsk mówić moje pełne dane, ale jakby była jakaś telewizja, to ten pasek na oczach to jak najbardziej.
No to myślę, że tu mamy jasność już absolutną, drodzy Państwo, drodzy dziennikarze, bo to właściwie dzisiaj odpowiedź dla nich, choć nie tylko. Mam nadzieję, że Państwo także korzystają na tych naszych rozmowach i spotkaniach. Za tydzień, panie mecenasie, chciałabym, i to już mogę zapowiedzieć, żebyśmy porozmawiali o utracie praw obywatelskich przy wyroku sądu. Okay. Zgadza się pan ze mną?
Tak jest.
No to dziś kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Mecenas Bartosz Karol Rumiński i Anna Merecka-Łotysz. Kłaniamy się. Brawo po ludzku.